Bracia, siostry, czytacie Biblię od początku, z początkiem roku kalendarzowego? Tak pozwolę sobie was zapytać. Ja czytam. Nawet celowo zalogowałem się w takiej aplikacji, dałem podgląd niektórym osobom, żeby też jakby, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, żeby się motywować, bo to nie jest ta motywacja, ale też żeby być zachętą, a też widzieć, jak inni postępują w tym procesie czytania Biblii. To jest fajne, to jest dobre. Ja obserwuję taką rzecz, iż jak nie czytamy Biblii, wiecie, tak od początku do końca, to okazuje się, że czytamy ją najczęściej w tych miejscach, które lubimy. I to sprawia, że wiele miejsc opuszczamy. A jednak przesłanie, które płynie z Biblii, pokazuje, że powinniśmy mieć pełny obraz. Pełny obraz. W Biblii nie ma ani jednego zbędnego słowa. Nie ma. Ani jednej zbędnej księgi. Wszystkie one są naprawdę ważne, mają... Duch Święty miał jakiś zamiar, Bóg miał zamiar, skoro Biblia została zebrana w taki kanon. Wiecie, były różne księgi, wiemy, że pewnych nie ma po prostu, ale te przetrwały. Zostały zebrane w kanon i możemy je czytać i znajdować tam objawienie Boga, to przesłanie Boże do nas, jak również poznawać po prostu Boga, jaki jest, ale też poznawać Jego wolę. Ale też poznawać Jego wolę. Więc ci, którzy czytają Biblię, pewnie są od początku roku, są gdzieś w Księdze Rodzaju. Ja wybrałem dzisiaj fragment olej. Chciałbym, abyśmy mówili olej dzisiaj. Bo wiecie, kiedy mówimy o takich bohaterach biblijnych, to najczęściej na przykład mówimy Abraham, Izaak, Jakub. Albo nawet powiedzmy Sara, Rebeka, Rachela. A ta Lea jakaś taka właśnie, trochę zapomniana. Co prawda widzimy, że ta linia idzie po tej linii właśnie z Rachelą i to jest Boży wybór. To ja chciałbym, żebyśmy po prostu spojrzeli na Leę po to, by zobaczyć, jakie spustoszenie w życiu człowieka robi odrzucenie. Poczucia bycia niekochanym, wzgardzonym. I myślę, że każdy z nas w jakiś sposób tego doświadczył. Bez względu na to, mam nadzieję, że na przykład nie w małżeństwie, tak, ale każdy z nas doświadczył tego jako dziecko, jako przyjaciel, jako pracownik, prawda? W takim kontekście po prostu. I myślę, że to jest duży temat, taki bardzo współczesny. Ludzie czują się często niepotrzebni. Taki prosty przykład, kiedy ludzie tracą pracę, i nie mogą tej pracy otrzymać, to przychodzą już zdiagnozowany taki proces właśnie utraty poczucia własnej wartości. Każdy przychodzi ją bardzo podobnie. Po prostu człowiek, choćby był fachowcem, posiadał niezwykłe umiejętności, to już po jakimś czasie wątpi w to, że nim jest, bo nikt go nie chce. Nikt się do niego nie zwraca o pracę. I to zostało zdiagnozowane, zbadane, po prostu stwierdzone, że ludzie przechodzą coś takiego w wyniku właśnie na przykład bezrobocia i doświadczają poczucia takiego subiektywnego odrzucenia, bycia niechcianym, bezwartościowym. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy po prostu o tym pomówili i zobaczyli, że nieleczone to po prostu powoduje spustoszenie nie tylko w życiu tej osoby, ale też w kolejnych pokoleniach. I to bardzo wyraźnie widać na Lei. Oczywiście musimy kontekst tej historii zobaczyć, bo ona się dzieje w małżeństwie, ale tak jak mówię, ten problem jest uniwersalny i chciałbym dzisiaj właśnie w taki sposób o nim mówić. A więc jaki był, słuchajcie, początek historii Lei, jak ona się pojawia na kartach Biblii? Wiemy w 29 rozdziale, iż Jakub zgodnie z zaleceniem swojej mamy udaje się do jej brata, do Labana, aby się ukryć przed zemstą Ezawa, swojego brata. I słuchajcie, pierwsza, gdy dociera na miejsce i siada przy studni, to napotyka tam różnych pasterzy, którzy nie czerpią wody, bo robią to razem w jednym momencie. I wtedy właśnie przy studni, do studni przychodzi z owcami Rachela. I jest to, to przypomina wręcz bliźniacza sytuacja, jak z tej historii, gdy Abraham wysłał swojego sługę do rodziny swojej, aby ten szukał męża dla Izaaka. To prawie bliźniacze sytuacje, więc człowiek normalnie by pomyślał, że to jest znak. To jest znak, po prostu identyczna sytuacja, prawda? Pewnie to jakiś znak. I w ten sposób Jakub po raz pierwszy poznaje Rachela. Przecież nie o Racheli dzisiaj mówimy, ale to jest ważne dla całej sytuacji Lei, bo o niej będziemy mówili. I później oczywiście Jakub zostaje u Labana i jako taką, nie wiem, wynagrodzenie czy powód, dla którego będzie u niego mieszkał i pracował, chciałby dostać za żonę właśnie Rachel. I oczywiście Laban się na to zgadza, ale wiemy dobrze, jak ta historia się potoczyła. Jest dzień ślubu i zamiast Racheli Laban daje Jakubowi swoją starszą córkę Le. Niech z tym dochodzi, jak to się stało, że on tej kobiety nie poznał, bo to też trzeba by było tak uczciwie sobie powiedzieć. Natomiast prawda jest taka, że następnego dnia wszystko wychodzi na jaw i zaczyna się dramat Lei, bo ona się po prostu czuje sponiewierana, odrzucona. Po prostu, słuchajcie, no Jakub jej nie chciał. I ona odczuwa to w całej pełni, to odrzucenie. I on decyduje się pracować kolejne 7 lat za to, że Laban już teraz, tu zaraz da mu za żonę oczywiście Rachelę. I taki jest początek tej całej historii i on już dużo mówi na temat samej Lei i tego, że całe życie potem była druga. Ale teraz słuchajcie, co jest ważne, żeby powiedzieć. Rachela była pierwsza, potem było długo, 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 długo nic i była ta druga. Taki był los Lei. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli taką rzecz. Czy zwróciliście uwagę na to, jak nawet w Biblii przedstawiona jest Lea? Czy wiecie, co znaczy imię Lea? Nie? No właśnie ciekawe, bo z reguły wszystkie tłumaczenia podają, że krowa. No całe szczęście, na przykład u Piotra Zaręby znajdujemy jeszcze inne określenie, bawolica. Ale też może oznaczać pani po prostu. Jednak większość tłumaczy podaje po prostu to pierwsze, podstawowe znaczenie. Bo nie wiem, być może w tamtej kulturze było to coś szczególnego, wartościowego, ale mimo wszystko no, nazywano dzieci jakaś perfuma piękna, prawda? Gołąbek. Prawda? Kiedy Rachela, jej imię znaczyło po prostu jagnię, owieczka. Wszyscy lubią owieczkę. Owieczkę. Zaś w przenośni cierpliwa. Cierpliwa. O Lei czytamy, że miała bezbarwne oczy. Tak jest u nas, w naszym tłumaczeniu. Ale zajrzałem znowu, co tam Piotr Zaręba ma u siebie w przypisach. On powiedział, że to można tłumaczyć, bo pomyślałem, bezbarwne, czyli co, niebieskie? No bo tak się wydaje, że w tamtej kulturze może to takie właśnie bezbarwne. Chociaż my to lubimy, niebieskie oczy, prawda? Ale co to oznacza? On mówi, że to tłumaczy, może być oznaczać delikatne lub wrażliwe spojrzenie, ale może również oznaczać wadę wzroku. Czyli po prostu bardzo możliwe, że nie dość, prawda, że to imię było takie, no, To jeszcze posiadała ona wadę wzroku. Gdy o Racheli mówi się dosadnie, że była niezwykle zgrabna i piękna z wyglądu. No po prostu dwie siostry, które są jakby zupełnym przeciwieństwem. No i to tak jakbyśmy po ludzku powiedzieli, no to która miała szansę, wiecie, na bycia lubianym, lubianą, akceptowaną, nie wiem, no... Wybór jest dosyć prosty, no. To nawet jak my czasami, wiecie, wybieramy naszym dzieciom imiona, już to się, ja już muszę skończyć z tymi znaczeniami tych imion, bo to po prostu staje się moją jakąś obsesją. Ale nawet my czasami mówimy, że to nie nadawaj dziecku takie imię, będę go przezywać w przedszkolu albo w szkole, nie? Po prostu. I widzimy też z opisu biblijnego, że Jakub kochał obydwie, jednak Rachele bardziej niż Leę, mówi tutaj Słowo Boże. I tak jak mówiłem, nie chcę dzisiaj, zobaczycie, będziemy mówili to w takim kontekście uniwersalnym, ale myślę, że to jest częste zjawisko, bo u nas nie ma, wiecie, nie ma poligamii, natomiast bardzo często się to bardzo często spotykamy takie zjawisko, gdy dzieci faworyzują jedno z dzieci, rodzice faworyzują jedno z dzieci. Prawda? No tak jest. Jest jakieś dziecko szczególnie ukochane, faworyzowane, nawet w rozmowie można odnieść wrażenie, że jest tylko to jedno dziecko w rodzinie, a słuchajcie, a inne pozostałe po prostu są gorsze. Albo bliskie mi z powodu oczywiście tego, że powiedzmy dzieci chodzą do szkoły, tego też myślę każdy z nas doświadczał, że w szkole co? Pani pedagog faworyzuje kilkoro dzieci, a inne może niekoniecznie, tak? No i to po prostu temat, słuchajcie, jak rzeka. Kto z nas się nie spotkał w życiu właśnie z czymś takim, czyli powiedzmy z odrzuceniem lub byciem nieakceptowanym. Zobaczcie, jak odrzucenie i wynikające z tego poczucie bycia gorszym, niekochanym, niechcianym miało wpływ na myślenie Lei. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli, czy czegoś takiego nie ma u nas, że odrzucenie determinuje nasze zachowanie w stosunku do przyjaciół, w pracy, w relacjach z innymi wierzącymi. Może czasami się nawet nad tym nie zastanawiamy, ale myślę, że ma to ogromne przełożenie. Czasami z tego powodu ludzie są kąśliwi, mówimy wredni. Czasami są zakompleksieni i w ogóle nie istnieją w społeczeństwie, nie istnieją w grupie, prawda? I żeby lepiej zobaczyć ten dramat cały Lei i być może gdzieś umiejscowić siebie, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli, ja celowo wybrałem właśnie imiona, jakie ona nadawała swoim dzieciom, byśmy przez to zobaczyli, jaki ona jako kobieta po prostu dramat przechodziła. I to się ciągnęło przez lata. Najpierw zobaczcie werset 32, rozdział 29. Czytamy, że urodziła Lea Rubena. I dlaczego ona go tak nazwała? Wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Co z tego imienia wynika? Czuła się niekochana. No teraz mąż mój mnie pokocha. I była w tym jakaś nadzieja, tak? Że będę w końcu kochana. 33 werset. Słuchajcie, Symeon. Usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi tego. Niekochana, w niełasce, dlatego dał mi tego. To tak, jakby on był kartą przetargową, iż odmieni to, że ona będzie teraz dostąpi łaski. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale gdy jesteśmy odrzuceni, często robimy takie dziwne rzeczy, by zdobyć akceptację innych. Ja sam pamiętam, co robiłem z powodu, uważam, fałszywego poczucia bycia niekochanym. Miałem taki okres i wtedy, że potrzebowałem komuś zaimponować. I oczywiście to byli obcy ludzie, ale żeby im zaimponować, robiłem, wiecie, takie dziwne rzeczy, żeby nie powiedzieć głupie. Jako nastolatek. 34 werset. Kolejny syn Lewi. Teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie. Czyli jednak, wtedy jednak mąż jej nie pokochał. A teraz mój mąż w końcu przywiąże się do mnie. Chciałbym, żebyśmy teraz na chwilę pomyśleli. Mamy przed oczyma Leę. Ale wiecie, po co czytamy Biblię? By zobaczyć tam siebie. I czy możesz tak szczerze powiedzieć przed sobą, nie tutaj, żebyś mówił komukolwiek, że czułeś lub czujesz się niekochany, albo właśnie niedoceniony, albo właśnie taki zapomniany, albo taki, wiesz, na drugim miejscu, daleko na tym drugim miejscu. I jak to determinuje twoje życie? Że to ma wpływ na twoje postępowanie, twoje myślenie o sobie ma wpływ na twoje postępowanie. Juda. To mi się podoba, bo ona jakby zwraca teraz oczy na Boga. Teraz będę sławić Pana. Teraz będę sławić, wydawałoby się taki dobry kierunek, prawda? Teraz będę sławić Pana. Ale później jest gad ze służącej Zylpy na pomyślność. Asher ze służącej Zylpy na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą. Ale słuchajcie, w 18 wersecie Isachar. Bóg dał mi nagrodę za to, że dałem mężowi memu służącą moją i w końcu Zebulon. Obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie. Co najmniej 3 razy w tej historii było tym razem. Teraz już. Kiedy myślę o tym, to ewidentnie nam pokazuje, że uzdrowienie takiego zranienia i takich emocji po prostu jest tylko w Bogu. Nigdzie więcej. Odrzucenia. Poczucia bycia niekochanym. Takim, wiecie, zmarginalizowanym. Jeszcze ostatnia historia. Zobaczcie, po tym Zebulonie, tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie. A posłuchajcie, jak wracają, Jakub wraca do domu. Przypomnijcie sobie. 3 obozy albo 4. Jak idą? W jakiej kolejności? Niewolnica z dziećmi, Lea z dziećmi i na końcu Rachela. Czyli jakby najbardziej taka zabezpieczona. A na pierwszy ogień niewolnice i Lea. Czy doświadczyłeś odrzucenia, bycia niekochanym, bycia porzuconym? Słuchajcie, co czuje człowiek, który doświadczył tego w swoim życiu i jaki to ma wpływ na niego? Ma? Ma. Ogromny wpływ. I moim zdaniem każdy z nas, kto ma takie poczucie, tego doświadczył i ma tego poczucie, musi przed Bogiem poprosić o uzdrowienie. to musi być uzdrowiona. Wiecie czemu? Bo inaczej będzie toksycznie rozchodziło się na kolejne pokolenia i środowisko. To musi być uzdrowione. I co więcej, uważam, Bóg chce to uzdrowić. Bóg chce uzdrowić to, do czego doprowadziło nas poczucie właśnie bycia niekochanym, odrzuconym. Chce uzdrowić. Bo chce, żeby nasza wartość była w Nim, a nie żeby inni oceniali tę wartość. Żebyśmy mieli wartość w Nim i cieszyli się tym, bez względu na to, co nas spotyka ze strony innych ludzi. I przygotowałem kilka fragmentów. Ja oczywiście nie jestem, wiecie, nie znam się na procesach, jak przechodzą, wyglądają procesy, wiecie, odrzucenie, co się z człowiekiem dzieje i tak dalej. O tym pewnie można poczytać. Ale przygotowałem parę fragmentów w Biblii, które mówią nam o tym, jak Bóg kocha. I że my musimy w to uwierzyć. Musimy tego poznać, czyli poznać nie oznacza wiedzę intelektualną Żydów, ale oznacza doświadczenie tej miłości. Zacznijmy od psalmu 27. Otwórzmy psalm 27. I Bóg mówi tam do swojego ludu. Psalm 27, werset 10. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Choćby najbliższa osoba opuściła cię i doświadczyłbyś tego ze strony najbliższej osoby, Bóg jest tym, który chce cię przygarnąć. Chce cię przytulić. I chce ci powiedzieć w ten sposób, że On ciebie kocha. Podzielę się z wami takim osobistym wątkiem. Był taki czas, kiedy bardzo wątpiłem w miłość moich rodziców, chociaż oni mnie bardzo mocno kochali. Ale myślę, że to po prostu było oszustwo diabelskie. I to spowodowało wielkie spustoszenie w moim myśleniu. Wielkie. I w moim zachowaniu. I Bóg zaczął to uzdrawiać w takim jednym szczególnym momencie. Kiedy na świat przychodził Filip. Ja jak to mężczyzna, mało nie straciłem tam przytomności na tej sali, więc kazali mi wyjść, bo tu trzeba było się zajmować kim innym, nie mną, Moniko akurat. Ja wtedy modliłem się, Boże, jak ja bym chciał temu chłopakowi, którego jeszcze nie znam, ale czuję więź, wszystko mu dać. Teraz. Nieba mu przechylić. I muszę wam powiedzieć, że w tym momencie usłyszałem taki głos. To pomyśl sobie, jak bardzo ja kocham ciebie. I jaka jest moja miłość do ciebie. Nie wiem, co pani pielęgniarka myślała, która starała obok, ale ja tam zacząłem płakać bardzo mocno. Więc pomyślała pewnie, że to są emocje związane z porodem. Ale ja w tym momencie przeżywałem spotkanie z Bogiem, gdzie po prostu Bóg mówił do mnie, kocham cię, Marcin. Miłością bezwarunkową. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, mówi, modlę się, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, abyście doświadczyli szerokości, długości, wysokości i głębokości, między innymi miłości Bożej. I zostali napełnieni pełnią Bożą. Ponieważ poczucie odrzucenia, zranienia, wiecie, braku miłości, to jest taka dziura, którą tylko pełnia Boża może wypełnić doskonale. I Bóg chce to uczynić. I Bóg wie, że to czyni. Kolejny fragment, Izajasza 49 rozdział, otwórzmy. Izajasza 49. Izajasza 49. Wersety od 15 do 16. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Wydaje się to, odpowiedź brzmi nie, nie może. Choćby nawet ona zapomniała, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Oczywiście wiemy, że tam jest mowa o Jeruzalem, o narodzie izraelskim, tak? O murach Jerozolimy, bo to jest mowa o zniszczonym mieście i o tym, że Bóg mówi, nie zapomniałem o Tobie. Nie zapomniałem o Tobie. Nawet jeżeli te okoliczności są takie. I czasami tak jest, słuchajcie, że w naszym życiu okoliczności mówią, Bóg o mnie zapomniał. Bóg o mnie zapomniał. To całe nieszczęście, te wszystkie rzeczy, które mnie spotykają. Bóg mnie nie kocha. Ale Bóg mówi, nie, ja taki nie jestem. Wydaje się, że matka nie może zapomnieć o swoim niemowlęciu, ale nawet jeżeli ona by zapomniała, mówi Bóg, coś, co jest, wydaje się być niemożliwe, to wiedz, że ja o Tobie nie zapomnę. Nie zapomnę. Choćby wszyscy zapomnieli, ja o Tobie nie zapomnę, mówi Bóg. I ten obraz jesteś wyrysowany na moich dłoniach. Wyrysowałem Cię sobie. Widzimy w Biblii, ten obraz jest taki, że Bóg rzeczywiście jest miłością i ta Jego miłość jest taka uzdrowieńcza, uzdrawiająca. Że kiedy człowiek doświadcza Bożej miłości, rozumie, że nie musi już niczego udowadniać i nie musi się już z nikim ścigać i nie musi już niczego dokazywać. I nie musi być już złośliwy. I nie chce taki być. Bo już może odpocząć. Bo jest bezpieczny w tej miłości Bożej. Dlatego 1 Jana, 4 rozdział, to jest fragment, który może najbardziej lubię. I kiedyś długo nad nim siedziałem. 1 Jana, 4 rozdział. On mówi, Jan dzieli się z nami, że Boża miłość jest tak niezwykła w swojej naturze, że trudno jest nam uwierzyć, że ktoś może tak kochać. I że Bóg może kochać nas w taki sposób. I Jan mówi w tym fragmencie, to jest fragment 1 Jana 4 rozdział od 15 wersetu. Jan mówi, że jeżeli drżysz przed karą, to znaczy, że jeszcze nie znasz Bożej miłości. Czemu? Ponieważ powinieneś wiedzieć, że jesteś bezpieczny w Nim. Jesteś bezpieczny. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Pamiętajcie, po żydowsku poznać oznacza doświadczyć. Nie tylko mówić o tym, ale myśmy poznali, czyli my doświadczyliśmy. I dzięki temu uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Nie to, że wiecie, On bywa, że kocha. On po prostu jest miłością. To jest Jego natura. On jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. I tu jest obraz Boga, który przychodzi do człowieka i uzdrawia w nim te wszystkie deficyty. Jednym z przejawów deficytów jest strach. I Bóg ten strach usuwa. Wyobraźcie sobie jakiegoś zalęknionego, zamkniętego w sobie człowieka i Bóg go otwiera. On już się nie boi, on jest ufny w tej relacji z Bogiem. Nie stroni od Niego, ale do Niego przychodzi, zbliża się. Kocha Boga, bo doświadczył, że Bóg kocha go bezinteresownie. Bo kiedy stanie przed Nim w dniu sądu, będzie znaleziony taki, jakim jest sam Jezus Chrystus. Ma ufność co do tego i pewność, ponieważ wie, że Bóg go przygotuje na spotkanie ze sobą. I na tym polega miłość Boża. Że Bóg mówi, ja Cię przygotuję. Ja Cię ukształtuję. Ja to zrobię z Tobą. Ja to zrobię dla Ciebie. Bezpieczne dłonie naszego Boga. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I myślę, że Jan tutaj mówi bardzo ważną rzecz, że potrzebujemy spotkać się z Bogiem, aby On usunął z nas wszelki strach. Doświadczyć tej miłości na tyle, by móc powiedzieć, nie boję się. Jestem przyjęty przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jestem akceptowany, jestem kochany przez Boga, bezpieczny. Jaki to ma z kolei wpływ na człowieka? Ogromny, uważam. Człowiek zaczyna robić kroki wiary. Człowiek jedynym, czym się kieruje, to jest miłość do Boga i innych ludzi. Taki człowiek jest ufny. Taki człowiek jest otwarty. Taki człowiek jest odważny. Taki człowiek jest pełen pokoju, pełen radości. Już nie robi czegoś, by coś udowadniać. On po prostu robi z miłości do Boga, z miłości do drugiego człowieka. Jaki to ma wpływ na innych ludzi? Zobaczcie, dlaczego ten temat jest taki ważny. Determinował życie Lei i myślę, że ona była nieszczęśliwa. Determinuje również nasze życie, ale my, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, nie wolno nam chodzić w takim zranieniu. Musimy przyjść do Boga i pozwolić Mu uzdrowić się. A to przychodzi przez osobiste doświadczenie Bożej miłości w życiu. Przez osobiste doświadczenie Bożej miłości. I na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment. Najczęściej ten fragment czyta się, słuchajcie, właśnie w czasie ślubów, a nie wiem czemu, bo to jest tak naprawdę fragment do Kościoła, do braci i sióstr, do relacji między nami, bo mówi o Bożej miłości, o miłości, którą też przejawiają ludzie wierzący, odrodzeni. Przeczytajmy. 1 Koryntian 13 rozdział, bo to jest miłość agape, czyli miłość Boża. Miłość Boża. Ta, którą Bóg darzy nas, ale też ta, którą Bóg nas przepełnia, byśmy my darzyli nią innych. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym. Prawda, że wierzący człowiek musi doświadczyć uzdrowienia w tej kwestii? Bo choćby robił przeróżne rzeczy, ale po prostu brakowało mu Bożej miłości, to jest niestety nic nie warte wszystko. Bo zaczyna się od złej motywacji. Bo ma złe podłoże. Choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa. Zobaczcie, nie będę komentował każdego słowa, ale człowiek, który jest przepełniony Bożą miłością, po prostu jest cierpliwy i to znaczy, że nie śpieszy się, by zrobić pewne rzeczy z różnych powodów. Właśnie, czy to braku akceptacji, czy to braku miłości, by coś udowodnić komuś. Tylko po prostu wie, że na wszystko jest czas, bo on razem z Bogiem, który go kocha, ten cel osiągnął. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Człowiek, który kocha Boże dziecko, jest bezpieczny dla innych. Jego miłość jest dobrotliwa. Taka dobra miłość. Ciepła miłość, bezpieczna miłość. Troska taka rzeczywista, wiecie. Tu nie ma kogoś, kto, wiecie, rani. Kto w przypływie jakiegoś, wiecie, niefajnego zdarzenia wbije ci szpilę w plecy. Albo wiesz. Nie, miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Czyli mówiąc wprost, nie kocha kosztem innych. Nie nadyma się. Nie jest chełpliwa. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. To bardzo lubię. Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. A więc człowiek na skutek doświadczeń w swoim życiu potrafi być złamany i zraniony z powodu odrzucenia, bycia niekochanym, uważanym za gorszego. Ale Bóg, jedynie On, chce to miejsce wypełnić swoją miłością, która całkowicie zmienia motywy zachowania tego szamoczącego się człowieka, który w poczuciu zranienia robi różne dziwne rzeczy, czy braku bycia niekochanym. I widzimy nagle człowieka spokojnego, ufnego, otwartego, bezpiecznego. Niesamowita przemiana. I powiem wam, że chciałoby się, żeby historia Lei tak się zakończyła. Fajnie by było. Gdyby ona miała taką kontynuację, teraz będę wielbiła Pana. I właśnie w tym momencie, kiedy wielbiłam Pana, Bóg mi pokazał. Po prostu, jaki jest, że mnie kocha. Że moja wartość jest w Nim. I jeżeli będzie w Nim, to nikt nie będzie mi mógł powiedzieć, że jesteś zerem, niczym, masz zeza, ty grubasie, prawda? Proszę? No nie, podsumowałem trochę tutaj te nasze wstępy do Lei. A więc chciałbym zadać ostatnie pytanie. Czy moja i Twoja wartość jest w Bogu? Czy jest w Nim? Ale słuchajcie, nie odpowiadajmy sobie zbyt szybko. Bo czasami nam się wydaje, że tak, ale jak sobie tak, wiecie, przeanalizujemy nasze zachowanie, to się okazuje, że ranimy innych, że wynosimy się nad innych, że chełpimy się, że śmiejemy się z innych. A to jest dowód tego, że jeszcze Boża miłość nas do końca nie uzdrowiła. Bo miłość Boża tak nie postępuje. I dopiero wolni od tego rzeczywiście możemy kochać miłością Bożą innych i być bezpieczni dla innych i być szczęśliwi w pełni. Nasza wartość jest w Bogu. I Bóg przywrócił ją, przywraca tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i w Nim pokładają swoje nadzieje. Chwała Bogu. Amen.